Podwieczorek Mistrzów.
Gościem państwa, gościem Radia Gdańsk jest, no powiedzmy sobie szczerze, wielka dama nie tylko polskiej, ale i światowej batuty. Agnieszka Duczmal, witam serdecznie.
Dzień dobry państwu.
Pani Agnieszko, ile to już lat, jeżeli mogę zapytać, prowadzi pani orkiestrę Amadeus?
To już 49,5 roku. W październiku rozpoczynamy 50. rok naszego istnienia, a więc złote gody będą.
No jest pani wyjątkową kobietą, bo raz była pani uznana za kobietę świata, był taki moment. Jest pani pierwszą kobietą dyrygentem, która zadyrygowała w mediolańskiej La Scali. No i ten ewenement, 50 lat pracy z jednym zespołem, który praktycznie pani jeszcze jako studentka stworzyła od podstaw.
Tak, założyłam ją będąc na trzecim roku studiów dyrygentury i tak się szczęśliwie losy potoczyły, że po wszystkich naszych bojach konkursowych, moich dyrygenckich i orkiestrowym, bo z orkiestrą byliśmy na takim festiwalu, konkursie orkiestry
w Berlinie Zachodnim. Karajana, tam zdobyliście nagrodę, wyróżnienie i od tego się zaczęło
i
wszystko.
Od tego się zaczęło, zostaliśmy orkiestrą Polskiego Radia i Telewizji. Początkowo potem się rozłączyły te dwie instytucje i wszystkie zespoły artystyczne przydzielono do Polskiego Radia. No i tak istniejemy w tej chwili troszkę na innych zasadach. To już drugi rok. Jesteśmy instytucją kultury, która współfinansowana jest przez Polskie Radio i Marszałka Wielkopolskiego.
No właśnie, o to chciałem zapytać. Pani wyprzedziła moje pytanie, bo tydzień temu gościem tego programu, gościem Podwieczorka był Stanisław Krawczyński, który przez wiele lat był szefem z kolei chóru Polskiego Radia w Krakowie. Tego chóru już nie ma. Losy zespołów radiowych stały, no, kilka lat temu pod dużym znakiem zapytania. Myślę o Polskiej Orkiestrze Radiowej, także o Orkiestrze Kameralnej. Były nawet jakieś przymiarki do Orkiestry Narodowej w Katowicach, ale póki co wszystko dobrze się dzieje. Macie jakby współorganizatorów.
No właśnie w Polskim Radio została tylko warszawska radiówka, bo NOSPR katowicki również jest instytucją kultury, z tym, że jest współfinansowany przez Ministerstwo Kultury jeszcze. Także ma bardzo dobre warunki.
No i piękną salę.
Działania, piękną salę, rewelacyjna sala jest naprawdę otulająca słuchacza, jak się wchodzi do tej sali, to robi wrażenie, tam się bardzo dobrze meloman czuje, siadając w fotelu.
A Orkiestra Polskiego Radia Amadeus gdzie próbuje?
My od wielu lat jesteśmy współwłaścicielami, czy właściwie właścicielami, najemcami byłego studia Giełda w Poznaniu. Jest to takie małe studio, które spełnia nasze warunki, jeśli chodzi o próby. Poza tym całe zaplecze jest bardzo niewielkie. Czeka nas przeremontowanie i troszeczkę zwiększenia tego zaplecza. Ale wszystkie nagrania i wszystkie koncerty dokonywane są w auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tam jest fantastyczna akustyka, jest studio, reżyserka, w której może znaleźć miejsce sprzęt nagraniowy i wszystkie nasze działania artystyczne na zewnątrz związane są właśnie z aulą. To
podobnie zresztą jak działania Filharmonii Poznańskiej, która też tam koncertuje. To jest właściwie swoistego rodzaju ewenement. W Poznaniu właśnie Uniwersytet jest właścicielem najlepszej sali koncertowej, z której korzysta i Filharmonia, i Orkiestra Polskiego Radia Amadeus Agnieszki Duczmal. Rozmawiamy o orkiestrze Amadeus, orkiestrze kameralnej. To jest specyficzny skład, inny rodzaj próbowania niż na przykład z dużą orkiestrą symfoniczną, ale myślę, pani Agnieszko, że powinniśmy powiedzieć również, że miała pani swoje epizody dyrygenckie powiązane z operą. To nie tylko La Scala, ale to również Poznań.
Tak, ja przez 9 lat byłam jednocześnie dyrygentem operowym Przedtem w Filharmonii. Rozpoczęłam od stażu asystenckiego, dyrygenckiego w Filharmonii Poznańskiej, a potem te kolejne lata w operze, w której przeszłam właśnie całą właściwą drogę, jaką powinien dyrygent przejść. Więc byłam też na początku, akompaniowałam chórowi, poznawałam od tyłu niejako poszczególne sztuki operowe. No i dyrygowałam przedstawieniami, których premiery zrobili inni dyrygenci. Dostałam kilka swoich tytułów, a potem również miałam swoje premiery. Tak na przykład zrobiłam pierwszą w Polsce, chyba jedyną, więcej chyba żadna z opery nie powtórzyła tego, Sen nocy letniej Beniamina Brytena. Robiłam Prokofiewa, Romeo i Julię i Rigoletto. Także to były też wspaniałe lata i wspaniała nauka dla dyrygenta. Dodatkowa możliwość rozwoju, praca ze śpiewakiem.
No i to taka dynamiczna
ważna,
praca.
Bardzo.
Jednak z orkiestrą kameralną pracujecie nad jednym utworem bardzo długo, potem go wielokrotnie gracie i właściwie no, często znacie go na pamięć, ale też zdarzają się takie sytuacje, jak choćby ostatnio podczas konkursu imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu, gdzie niby te same utwory gracie z różnymi solistami i to było dopiero wyzwanie, zresztą nie tylko dla pani orkiestry, myślę tutaj o symfonii koncertującej Mozarta, ale również dla altowiolistki.
Tak.
Kasi Budnik-Gałąski, która no, też musiała się dostosować właściwie pod każdym względem do skrzypka, bo to inne smyczki, inne tego rodzaju pociągnięcia.
Tym bardziej, że to jest to konkurs, więc tym bardziej musieliśmy wszyscy być nastawieni na skrzypka, prawda? W normalnej pracy to skrzypek z altowiolistą wcześniej współpracują i jesteśmy nastawieni tylko na tę parę jedną. A tutaj co chwilę, co pół godziny czy co 20 minut wchodził ktoś inny, troszkę inaczej grał, każdy miał inne skrzypce, troszkę inna artykulacja, inna, trochę inna interpretacja. W Mozarcie to są takie niuanse i trzeba było naprawdę olbrzymiej koncentracji, żeby to wszystko wychwytywać. No ale to altowiolistka, która z każdym musiała grać, to pełni podziwu byliśmy dla niej, bo i kondycja, i uwaga, i nastawienie, i muzykalność, podporządkowanie się.
Poza tym wy jako artyści nie biorący udział w konkursie, możecie takiemu skrzypkowi, który bierze udział w konkursie, no jednak coś tam nawet popsuć.
Też można, oczywiście.
Też można.
Oczywiście, ale to wie pan, to nie tylko podczas konkursu można na soliście, orkiestra może soliście popsuć. Prosta droga. Chcieć grać nie pod niego, tylko według swojej jakiejś imaginacji. I naprawdę może sytuacja stać się bardzo niebezpieczna.
Wybrała jednak tak na stałe pani pracę z orkiestrą kameralną. To jest oczywiście mistrzostwo świata, że pracuje pani z jednym zespołem prawie pół wieku, zespołem, który zresztą pani stworzyła. Ale w sumie dlaczego taki wybór się dokonał? Przecież miała pani doświadczenie właśnie operowe, doświadczenia z dużymi orkiestrami symfonicznymi.
To jest zupełnie inna satysfakcja, praca z zespołem kameralnym. Daje większe możliwości zrealizowania swojej wymarzonej interpretacji. Daje możliwość, większą możliwość w kierunku perfekcjonizmu z jednej strony, a z drugiej strony bardzo swobodnego grania, ponieważ dyrygent z orkiestrą od jakiegoś momentu zaczyna tworzyć jeden organizm i wzajemnie znakomicie się wyczuwają przy takiej stałej współpracy. To jest zupełnie tak nieprawdopodobne odczucie, nieprawdopodobne przeżycie, wrażenia, już nie wiem jak to określić. Ja wiem, stojąc przed moim zespołem, ja wiem, że oni odczytają każdy najdrobniejszy geścik mojej dłoni, ręki, twarzy. Wyczuwają, co ja sobie tutaj wyobrażam, w jaki sposób mają zagrać, jakie brzmienie uzyskać. To w tej chwili to jest taki etap, prawda? Nie muszę wszystkiego mówić, tłumaczyć, bo oni już wiedzą. Poza tym ja znakomicie znam ich instrumenty, znam ich wnętrza, ich sposób gry. Ja sobie mogłam pozwolić, myśląc o transkrypcji obrazków z wystawy Musorgskiego na orkiestrę smyczkową.
No właśnie, to jest...
Bo ja pisałam dla nich. Ja wiedziałam, kto zagra tę trąbkę, prawda, u Ravela, który z muzyków, na jakim instrumencie. Powiedziałam, jak brzmi, co on potrafi. Wiedziałam, że mogę, zapisując w taki, a nie inny sposób, mogę uzyskać brzmienie przypominające saksofon, prawda? Powiedziałam, że oni to zrobią na tych instrumentach i wiedziałam, w jaki sposób będą wydobywać dźwięk. Także to jest
inny wymiar sztuki.
Inny wymiar po prostu, tak.
A jak to jest, pani Agnieszko, być szefową męża na przykład, który gra też w tej orkiestrze?
No jest muzykiem. Jak pracujemy w orkiestrze, to jest... Dla mnie jest jednym z muzyków, a dla niego ja jestem dyrygentem. Dyrygent mówi i tak trzeba robić.
Aha. Prawidłowo. A jak się pani na przykład dogaduje z córką, która gra na wiolonczeli i która bywa solistką koncertów, które pani prowadzi jako dyrygent?
No czasami tak się zdarza. Właśnie normalnie, chociaż muszę przyznać, że no jest to troszkę obciążające granie z własną córką. Mimo wszystko, bo człowiek gdzieś tam pod czaszką tli się pytanie, czy będzie się podobać, czy ją zaakceptują, czy to takie normalne rodzicielskie myślenie. Jak jesteśmy na estradzie razem i muzyka płynie, to ja nie myślę o tym, że to akurat moja córka gra, tylko słucham tego, w jaki sposób ona gra i chcę być razem z nią.
A co pani myśli, jak pani słyszy, jak druga córka dyryguje orkiestrą, którą pani stworzyła?
Jestem zachwycona, bo właściwie spełnia mi się takie ciche marzenie, w którym myślałam o tym, co będzie, kiedy ja już nie będę mogła być. Parę lat temu zaczęłam się rozglądać, obserwować różnych młodych ludzi. Ja tak trochę do przodu lubię pomyśleć, bo jestem koziorożec, więc takie podstawowe sprawy muszą być zapięte na ostatni guzik. Wtedy Anna skończyła dyrygenturę u Eiji Ōego, znakomitego japońskiego dyrygenta w Hanowerze, dzięki któremu w ogóle poszłam na dyrygenturę, bo to taka była historia jak z bajki. Była na skrzypcach w Hanowerze w klasie profesora Węgrzyna. No i w związku z tym musiała brać udział w zajęciach orkiestry studenckiej. Będąc na drugim roku, grała w tej orkiestrze, dyrygował zaproszony gościnnie Eiji Ōe, szef radiowej orkiestry w Hanowerze. Na ostatniej próbie przed koncertem zaproponował, żeby kto by chciał, żeby zadyrygował jakąś częścią symfonii, siódmą symfonię Beethovena robiono. I właściwie kolega tak troszkę wypchnął Anię, wiedząc, że jej mama jest dyrygentem. Eiji Ōe zapytał się, jak dwóch panów zadyrygowało. Zapytał się, mówi, żadna pani nie chce się zgłosić. Też wtedy Anię tak troszkę dali jej szpikulcem w bok. I Ania, która przyznała się, że od jakiegoś czasu bardzo była zafascynowana i zainteresowana tym i zaciekawiona, jak to jest z tej drugiej strony, ponieważ zawsze się interesowała kameralną muzyką symfoniczną, to w tym momencie zdecydowała się stanąć przed orkiestrą i zadyrygować. No i jak zadyrygowała, to się wrzawa podniosła. Nikt nie chciał wierzyć, że ona się nigdy nie uczyła, że pierwszy raz batutę trzymała w ręce. Eiji Ōe wręczył jej swoją batutę, powiedział, że to taki swoisty konkurs zorganizował, bo otwiera od nowego roku akademickiego klasę dyrygentury. I chciał się zorientować, czy jakaś utalentowana młodzież jest wśród...
No i stało się.
Wręczył jej batutę i powiedział, słuchaj, ty się urodziłaś, żeby być dyrygentem i musisz się zgłosić na dyrygenturę. Nie wolno ci tego zaprzepaścić. No i tak się stało. No i wtedy właśnie, kiedy ja myślałam o tym, co może być w przyszłości z moją orkiestrą, to dyrektor WITP, u którego też zdała egzamin na asystenturę, i Eiji mi powiedzieli, słuchaj, a czego ty szukasz gdzieś daleko?
Jak masz blisko.
Jak masz blisko. No i przeszła próbę. Orkiestra miała ją obserwować. Umówiłam się, że mi powiedzą, co myślą. I oni ją kupili. No powiedzieli, że znakomicie pracuje, wie o co chodzi, jest świetna muzykalna. No i tak się teraz dzielimy, a ja w związku z tym, że już nie jestem najmłodszą osobą, mogę od czasu do czasu odpocząć i przyjechać na przykład gościnnie do Gdańska, do Filharmonii.
I zadyrygować koncert, z czego tak. się bardzo cieszymy. No, gościnnie występowała pani również z orkiestrą Amadeus tutaj niejednokrotnie,
oczywiście,
między innymi
tak.
w ramach Gdańskiego Festiwalu Muzycznego.
Tak jest.
Który właśnie rozpoczyna się dzisiaj.
Mm-hmm.
Także skrzypek będzie dyrygował dla odmiany. Maksim Węgerow, a solistą tak. będzie Misza Majski. Ale proszę mi powiedzieć, jak to jest z tymi kobietami dyrygentami na zakończenie tak naprawdę? Bo w sumie jest to zawód, w którym dominują jednak mężczyźni.
Dominują i chyba długo, długo jeszcze będą dominować. No bo taka jest tradycja. I muszę stwierdzić, że niewiele się zmieniło od tego czasu, kiedy ja zaczynałam być dyrygentem. I teraz kobiety może trochę łatwiej mają, trochę ich więcej jest po prostu. Więc gdzieś tam się
udałam przepchnąć.
No
na pewno więcej jest niż
prawda?
Wtedy, kiedy pani zaczynała.
Tak. Ale i tak nie jest im łatwo.
Niektórzy muzycy twierdzą, że kobiety dyrygują inaczej.
Wielokrotnie tak jest. I właśnie może to jest trochę niedobre. Ja dyryguję zupełnie inaczej. To jest specyficzne. Ale jest wiele kobiet, które dyryguje w taki sposób, ja to nazywam, że to takie churalne trochę dyrygowanie jest. I to nie jest dobre przy dźwiganiu ciężaru orkiestry.
No to jest więc, orkiestra, to jest tak troszkę jak autobus, prawda? Jak się rozpędzi,
tak,
trudno go zatrzymać.
Oczywiście. Ja tłumacząc kobietom, mówię, jak podnosisz ciężar, to nie robisz tego na wysokości ramion, tylko podnosisz go od dołu. Orkiestra jest tym ciężarem, który trzeba podnieść od dołu. No to jest w ogóle na długą dyskusję techniczną.
No właśnie. W każdym razie bardzo się cieszę, że jest kontynuacja, będzie kontynuacja, jeśli chodzi o Orkiestrę Kameralną Amadeus, Orkiestrę Polskiego Radia, przypomnę. No i mamy nadzieję, że jeszcze niejednokrotnie spotkamy się w Gdańsku z panią Agnieszką Duczmal, kobietą, dyrygentem, kobietą świata, pierwszą kobietą, która dyrygowała w mediolańskiej La Scali, która mam nadzieję będzie teraz, jak ma następcę w postaci własnej córki, częstszym gościem również Dużej Orkiestry Filharmonii Bałtyckiej. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
Thank you.